W naszych medytacjach rekolekcyjnych pochylamy się nad hymnem o miłości świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Posłuchajmy jeszcze raz tego fragmentu, przynajmniej kawałeczka. Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. W dniu wczorajszym pochyliliśmy się nad dwoma pierwszymi cechami miłości Boga, że ona jest cierpliwa i łaskawa. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad kolejnymi, czyli że miłość nie zazdrości i nie unosi się pychą. Ten przymiot nie zazdrości tak naprawdę może się wydawać to trochę dziwne, że święty Paweł mówi, że miłość nie zazdrości. Przecież nasze ludzkie doświadczenie podpowiada, że jak bardzo kogoś kocham, no to jestem o niego zazdrosny. Że jest to coś zupełnie naturalnego dla miłości. Taka odrobina zazdrości. Może nawet więcej niż odrobina. Mało tego, jak się przeczyta ten tekst, który przed chwileczką przeczytałem w języku greckim, specjalnie rozpocząłem o jeden werset wcześniej, bo hymn od miłości zaczyna się w pierwszym wersecie 13 rozdziału, a ja przeczytałem ostatni werset 12, czyli 31 werset 12 rozdziału. To święty Paweł dosłownie pisze tak. Lecz wy zazdrośćcie darów większych, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I zaczyna hymn o miłości. Więc mówi, wy zazdrośćcie darów większych, a tym większym darem jest miłość, więc zazdrośćcie miłości, ale miłość nie zazdrości. Można by się było spytać, no o co świętemu Pawłowi chodzi, niech się zdecyduje. Zazdrości czy nie zazdrości? Wolno zazdrościć czy nie wolno? I chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy tej zazdrości trochę. Dlatego, że znów to kwestia nie jest taka prosta we właściwym przetłumaczeniu tego fragmentu. Słowo greckie zeloi, które jest użyte, jest bardzo wieloznaczne i nie da się go oddać tylko jednym słowem. Zeloi może znaczyć zazdrościć, może znaczyć współzawodnictwo, może znaczyć zapał, gorliwość, takie gorące uczucie, wielkie pragnienie, pożądanie. Dlatego w różnych miejscach Pisma Świętego to słowo będzie występowało i możemy nawet się nie domyślać, że ono występuje. Bo raz ono będzie tłumaczone jako pragnijcie, raz będzie pożądajcie albo nie pożądajcie, raz będzie jako gorliwość, a raz będzie oddane jako zazdrość. Ale zobaczcie, że tak naprawdę wszystkie te elementy mają jakiś taki wspólny element. To znaczy jakieś takie głębokie pragnienie, jakieś takie głębokie pożądanie czegoś, robienie czegoś z taką wielką gorliwością, żeby to zyskać. I dlatego też to słowo raz w Piśmie Świętym ma bardzo pozytywne znaczenie, a raz bardzo negatywne. W zależności od kontekstu, w jakim mowa, może być tłumaczone właśnie w takim, jako cecha bardzo dobra, a raz może być mowa o wadzie, o czymś, czego trzeba się wyzbyć. I najpierw zacznę od tego tłumaczenia, od tego rozumienia takiego negatywnego, bo tak nam podpowiada święty Paweł. Mówi, miłość nie zazdrości. O jaką zazdrość zatem chodzi, która jest złą cechą miłości, czy brakiem miłości? Kiedy zazdrość nie ma nic wspólnego z miłością? Na przykład w liście do Galatów w 4 rozdziale 17 wersecie święty Paweł mówi, że są tacy, którzy zabiegają o was, czyli o tych mieszkańców, o Galatów. Są tacy, co zabiegają o was, bo chcą was odłączyć ode mnie. I chcą, żebyście o nich zabiegali. Tam, gdzie jest to zabieganie, to chodzi właśnie, że chcą, żebyście ich pożądali, żebyście o nich byli zazdrośni. I dlaczego święty Paweł mówi, że to jest negatywna zazdrość, w złym tego słowa znaczeniu? Dlatego, że on mówi, że są tacy, którzy nie chcą, żebym ja, czyli święty Paweł, był razem z wami. Chcą mnie od was odłączyć. Chcą was wziąć sobie na własność, przywłaszczyć. Zabrać wam wolność decydowania, zabrać wam wolność myślenia. To jest taka zazdrość, w której chodzi o to, żebym kogoś miał dla siebie. Żebym kogoś dla siebie przywłaszczył i żebym tym samym kogoś odciągnął od drugiego. Jeżeli porównuję się z drugim i okazuje się, że ten drugi jest lepszy ode mnie, to zaczynam mu zazdrościć. I wtedy albo ja chcę więcej dla mnie, czyli sam próbuję jakby siebie podnieść na wyższy poziom, żeby prześcignąć tamtego drugiego, albo jest inny model rozwiązania. Mogę tamtego spróbować usunąć. Mogę tamtego próbować zniszczyć, żebym to ja wyszedł tym lepszym. Jak zniszczę mojego przeciwnika, mojego konkurenta, który ma więcej, który jest lepszy, któremu zazdroszczę, no to wtedy już nie będę miał obiektu zazdrości. I dlatego też w innym miejscu, na przykład też w Dziejach Apostolskich, 7 rozdział, 9 werset, przywołana jest historia Starego Testamentu z Księgi Rodzaju, historia Józefa, syna Jakuba, który zostaje z zazdrości sprzedany do niewoli w Egipcie. A tak naprawdę na początku jego bracia chcieli go po prostu zabić, bo mu zazdrościli. To prawda, że on był takim Beniaminkiem, w tym sensie, że jego tata go najbardziej kochał. Tak jest napisane w Piśmie Świętym, że szczególnie go umiłował. I oni byli zazdrośni o tą miłość. Zazdrośni o tą miłość. Ale problem przede wszystkim polegał na tym, że oni nie rozumieli miłości ojca. To znaczy, oni nie wpadli na to, że tata kocha wszystkich, tylko każdego na własny sposób. Bo nie da się kochać tak samo. To znaczy, każde dziecko rodzica potrzebuje indywidualnej miłości. Rodzic, który każde dziecko kocha identyczną miłością, to nie kocha tak do końca. Dlatego, że inny rodzaj miłości potrzebuje dziecko, które ma 12 lat, a inne, które ma miesiąc. Innej miłości potrzebuje dziewczynka, a innej chłopak. Inna miłość w zależności od tego, kim ja dzisiaj jestem, jaka jest moja osobowość, jaki jest mój temperament. Jest dziecko, na które trzeba huknąć i zrozumie, a jest dziecko, któremu trzeba tylko spokojniutko tłumaczyć. Bo jak hukniesz, to jest po sprawie. Wszystko zależy. Każdy jest indywiduum, każdy jest sobą i trzeba umieć miłość dostosować. A oni tego nie widzieli. Oni tego nie rozumieli w miłości ojca i czuli się zazdrośni o tą miłość. Ale zobaczcie, że to nie skończyło się tylko na negatywnym, niewinnym uczuciu. Że czułem coś w sercu, że jestem zazdrosny. Zazdrość od razu człowieka prowadzi do przemocy. Zazdrość od razu prowadzi do czynów. Ona chce znaleźć jakieś ukonkretnienie. Czyli oni najpierw go zabili w swoim sercu. Najpierw powiedzieli, dla nas już jesteś nieżywy. Potem go wrzucili do studni. Na szczęście jeden z braci był trochę lepszy i mówi, nie zabijajmy go, sprzedajmy go w niewolę. I tak trafia do Egiptu. Potem się okazuje, że to jest w ogóle błogosławieństwo. Pan Bóg dzięki temu doświadczeniu może uratować Izraela. Potem się to znów kończy tragedią, bo jest niewola egipska. Ale to taka jest historia zbawienia, której Pan Bóg sobie jakoś daje z tym radę. Ale zobaczcie, nie? Zazdrość, która prowadzi do tego, żeby usunąć obiekt zazdrości. Usunąć tego, który mi przeszkadza, który jest w jakiś sposób lepszy ode mnie, albo któremu ja po prostu zazdroszczę, bo się z nim porównuję. I właśnie o takiej zazdrości mówi święty Paweł. Mówi, że miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością. Zazdrością, w której chodzi tylko o mnie. Która koncentruje się na mnie, na moich potrzebach, na mojej samoocenie. Ale równocześnie zobaczmy, kochani, że to jest jedno z najmocniejszych uczuć jedno z najczęściej, z najbardziej podstawowych naszych doświadczeń. Ile my zazdrościmy. I nie chodzi tu tylko o to, że małżonkowie są zazdrośni o siebie. Że żona zazdrośnie patrzy na męża, który zwrócił uwagę na jakąś inną kobietę. My najczęściej zazdrościmy rzeczy materialnych, czyli stanu posiadania. I to się objawia w różny sposób. Raz zazdrościmy wtedy, kiedy komentujemy to, co ma ktoś inny. Zazdrościmy, kiedy chcemy mieć to samo, co ma ktoś inny. Ale najczęściej zazdrościmy w ten sposób, że my czujemy się gorzej z faktu posiadania przez kogoś innego czegoś lepszego, czegoś nowszego, posiadania więcej. To wpływa przede wszystkim na naszą samoocenę. My to jakby uderzamy zazdrością w nas samych. Czujemy się źle. Jest nam czegoś brak. Ciągle mamy takie poczucie niezadowolenia, że mamy za mało. Zobaczcie, że można to doświadczenie zazdrości wywindować na taki poziom, że nigdy nie będziemy mieli dość. Że nie będzie takiego dnia, w którym powiem, mam wystarczająco. Jestem szczęśliwy z tym, co mam. Ale zawsze wtedy przeżywamy swoje życie w takiej perspektywie, ciągle mam mało. Ile bym nie miał, ciągle jest mało. Ciągle jest jeszcze niewystarczająco. Jeszcze mógłbym mieć więcej. Byłbym szczęśliwy, gdybym miał coś innego, ale no, skoro nie mam tego, to jest jak jest. Jeden z filozofów francuskich powiedział kiedyś takie zdanie, że świat człowieka jest teatrem zazdrości. Świat człowieka jest teatrem zazdrości, to znaczy zaczynamy pragnąć czyichś pragnień. Nawet do tego stopnia możemy w tej zazdrości pójść, że pożądamy tego, czego kto inny pożąda. Pragniemy tego, czego ktoś inny pragnie. Już nie tylko pragniemy tego, co on ma, ale nawet potrafimy pragnąć tego, czego ktoś inny pragnie. To jest takie przeżywanie życia w naśladownictwie. To znaczy, ja nie mam swojej własnej tożsamości. Moją ocenę, moją tożsamość, moją samoocenę buduję na tym, co inni o mnie myślą, albo na tym, w takim porównywaniu, w takim lustrze, w odbiciu lustrzanym innych ludzi. Przeglądamy się w innych. Patrzymy na to, co mają inni. Obserwujemy i porównujemy siebie. I potem wydajemy ocenę, jacy my jesteśmy. Albo czego nam brak, zazwyczaj w ten sposób. Ja bardzo lubię powiedzenie księdza Tischnera, który mówi, że wszystkie grzechy są złe, ale wśród złych grzechów są grzechy mądre i głupie. Grzechy mądre to są takie, z których przynajmniej, jak ich zgrzeszysz, to masz przynajmniej trochę przyjemności. W tym sensie, że on mówi, że jak już zgrzeszyłeś, jak zrobiłeś już coś złego, to przynajmniej przez chwilę się ucieszyłeś. A mówi, że zazdrość to jest grzech głupi. Dlatego, że nie dość, że zrobiłeś coś złego, to i tak nic z tego nie masz, tylko ci jest jeszcze gorzej. Bo to, że zazdrościsz, to nie sprawi, że nagle to będziesz miał. Dalej tego nie masz, a tylko źle się z tym czujesz. Tischner mówi, to jest głupi grzech. Niczemu nie służy. Kochani, zobaczcie, że tak naprawdę o co chodzi w zazdrości. Nawet w tej małżeńskiej. W tej małżeńskiej zazdrości nie chodzi o małżonka. Chodzi o mnie. Dlaczego zazdrościsz tego, że twój małżonek na przykład popatrzył na kobietę albo twoja żona popatrzyła na innego mężczyznę? Ty nie zazdrościsz ze względu na niego, tylko zazdrościsz ze względu na siebie. To znaczy, ty się boisz, że go stracisz. Ty się boisz, że będziesz cierpiał. Ty nie chcesz być sam. Ty nie chcesz stracić, bo on jest mój. Tak naprawdę jest to bardzo wysublimowana forma egoizmu. Taka forma, w której ja uważam tego drugiego człowieka za moją własność. Za kogoś, o kim ja mogę decydować, kogo mogę mieć w swoich rękach. Oczywiście w małżeństwie istnieje taka pewna granica, takie posiadanie drugiego. Posiadam drugiego w tym sensie, że on mi się oddał. Zobaczcie, że w dniu ślubu mówicie sobie, biorę sobie ciebie. Biorę sobie ciebie, że stajesz się mój. Ale w tym sensie, że ty mi się dałeś i Pan Bóg mi ciebie dał. Ale równocześnie to nie oznacza, że ten drugi człowiek, mój małżonek, stracił wolność. że ja mogę zacząć o nim w każdym calu decydować, że ja mogę go ograniczyć mu wolność taką kontrolą. Dzisiaj nawet można drugiemu zainstalować aplikację na telefonie, żeby go śledzić, gdzie on chodzi, żeby wiedzieć i mieć go cały czas na smyczy. Żeby przypadkiem ten mój chłop po pracy gdzieś tam nie poszedł, to będę go mieć na komórce. Będę go widzieć, kontrolować. Zobaczcie, że zazdrość prowadzi do, tak naprawdę do zniewolenia drugiego. Są takie małżeństwa, które się rozpadają ze względu właśnie na zazdrość. To znaczy ta zazdrość staje się już takim zniewoleniem drugiego, takim zawiązaniem mu pętli na szyi i prowadzeniem na smyczy, że ten drugi nie jest w stanie już funkcjonować. On się udusi w tej relacji. Bo on nie ma żadnej przestrzeni, w której może być sobą. On ma być tylko tym, kim chcesz ty dla niego. On musi robić tylko to, czego ty chcesz. On nie może już żyć. Bo zazdrość może tak zniewolić. I ostatecznie myślę, że największa przyczyna zazdrości we wszystkich obszarach to jest niezdolność dostrzegania dobra, które jest w naszym życiu. Czyli takie szukanie ciągle tego, czego mi brak. Patrzenie na życie przez pryzmat trudnych doświadczeń, przez pryzmat cierpienia, przez pryzmat braku, a nie dostrzegania dobra. To jest taki temat, który dla mnie osobiście jest jednym z najważniejszych. Sam staram się bardzo w ten sposób żyć, żeby żyć dobrem, które się dzieje. To znaczy dostrzeganiem Pana Boga w mojej codzienności. W takich bardzo prozaicznych, codziennych, zwykłych rzeczach. Bo ja jestem absolutnie przekonany o tym, że w naszym życiu jest miliard razy więcej dobra niż problemów i cierpień. Tylko problem się bierze stąd, że cierpienie, zło ma taką siłę, że potrafi nam zamknąć perspektywę, że koncentruje nasze spojrzenie tylko na tym jednym problemie, który ogarnia wszystko inne. Ja potrafię nie dostrzegać nic więcej obok siebie, tylko widzę ten jeden problem, to jedno moje zmartwienie, jedno zło. A obok mnie jest nieskończenie więcej dobra. Tylko, że to dobro się nie narzuca. To dobro jest bardzo dyskretne i przede wszystkim dlatego, że my ciągle uważamy, że dobro nam się po prostu należy. A skoro nam się należy, to sytuacją normalną jest, kiedy to dobro jest. Więc nie musimy za to dziękować. Nie musimy tego dostrzegać. Nie musimy mieć w sercu postawy wdzięczności, bo nam się to należy. Tylko nam się to wcale nie należy. To wcale nie jest takie oczywiste. To jest ciągle i nieustająco dar od Pana Boga, dobro, które się dzieje obok nas. Jeżeli ja się nie nauczę w moim życiu dostrzegać tego dobra i za nie dziękować, jeżeli nie wypracuję w sobie takiej postawy wdzięczności, to ciągle będę niezadowolony, ciągle będę miał mało, ciągle będzie mi źle. Przepięknie to widać w historii Kaina i Abla, 4 rozdział Księgi Rodzaju. To jest historia, którą my opowiadamy najczęściej dzieciom. I problem polega na tym, że po pierwsze bardzo często w wersji tej opowieści dzieciom trochę ściemniamy, a po drugie, że my sami jako dorośli zatrzymujemy się na tej wersji dla dzieci. Jestem przekonany, że 99% osób obecnych w kościele zna opowieść o Kainie i Ablu w taki sposób, że Kain był złym człowiekiem, a Abel był dobry. I dlatego Abel złożył Panu Bogu taką piękną i bardzo dobrą ofiarę, a Kain złożył Panu Bogu złą ofiarę, takie resztki. Więc Pan Bóg nie przyjął ofiary Kaina, a przyjął ofiarę Abla, bo ona była piękna i dobra. No więc wtedy Kain wściekł się na swojego brata, bo był tym złym, i go zabił. Mniej więcej tak to się dzieciom opowiada. Mi również tak opowiadali rodzice. Problem polega na tym, że najczęściej my opowiadamy tę historię, nigdy jej nie przeczytawszy w Piśmie Świętym. Bo ona kompletnie nie tak opowiada te wydarzenia. Zupełnie nie tak. Tekst biblijny mówi, po pierwsze, jeden i drugi są dobrzy. Jeden i drugi jest dobry. A jeżeli by Pismo Święte któregoś wywyższało i któregoś pokazywało jako lepszego, piękniejszego, to robi to z Kainem, nie z Ablem, tylko z Kainem. Po pierwsze dlatego, że Kain jest synem pierworodnym, A dla tamtej kultury być synem pierworodnym to już jest wielki znak Bożego błogosławieństwa i wywyższenia, co się potem objawia w spadku. Syn pierworodny dostaje dwie części majątku. Czyli już w tej kwestii Kain był uprzywilejowany. Dostaje dwie części, Abel tylko jedną, czyli jest bogatszy. Po drugie, kiedy urodził się Kain, to jego rodzice wykrzyczeli z radości: urodził się nam mężczyzna. A jak urodził się Abel, to Pismo Święte mówi dokładnie tak. Urodził się Kain i rodzice wykrzyczeli z radości: urodził się nam mężczyzna. A potem urodził się Abel. Takie coś. Kain to był syn, a potem przyszedł na świat Abel. Kain z języka hebrajskiego znaczy kowal, ktoś silny, ktoś potężny. A słowo Abel, dokładnie po hebrajsku, bo to jest spolszczona wersja po hebrajsku, Havel, my znamy to słowo z księgi Koheleta. Kohelet nieustannie mówi: marność nad marnościami i wszystko marność. I słowo marność to słowo Havel, Abel. Dalibyście swojemu dziecku na imię marność? Dosłownie to słowo Havel, bo my przez słowo marność myślimy tylko, że to jest coś beznadziejnego, takie byle co. Tylko trochę co innego się tam kryje. Havel to jest coś takiego bardzo ulotnego, szybko przemijającego. W tym sensie to jest marność. Na przykład słowem Havel Żyd by oznaczył taki, nie wiem, rzucasz kamień do jeziora i robią się te koła na wodzie. Ale one bardzo szybko przemijają. Bardzo szybko woda się uspokaja. To jest Havel. Albo jak weźmiesz mąkę na rękę i zrobisz, dmuchniesz tą mąkę, to jest Havel. Ta mąka się rozpłynie. Kain był rolnikiem. Miał ziemię. W tamtych czasach tylko się liczyło jedno. Mieć ziemię. Jak masz ziemię, to jesteś kimś. Natomiast Abel był pasterzem. Najgorsza robota tamtych czasów. Jeszcze moi dziadkowie mi opowiadali, że jak ktoś był w rodzinie, takie dziecko, które było albo niepełnosprawne intelektualnie, albo takie mniej inteligentne, to go się wysyłało, żeby pasł. Bo nic innego z nim nie można było zrobić. To jeszcze było 50, 60, 70 lat temu. W starożytności jeszcze bardziej. Więc zobaczcie, że z punktu widzenia tekstu biblijnego, jeżeli któryś jest uprzywilejowany i któryś ma dobrze, to jest to absolutnie Kain. Nie Abel. No i przychodzi moment, że jeden i drugi składają Bogu ofiarę. Jeden i drugi przynosi Panu Bogu wszystko, co najlepsze. Wszystko, co najlepsze. A Pan Bóg przyjmuje ofiarę Abla, a Kaina nie. Dlaczego? Bo ma do tego święte prawo. Bo jest Bogiem i może przyjąć tę ofiarę, którą chce. Nie dlatego Bóg nie przyjął ofiary Kaina, że ona była zła. On jej nie przyjął dlatego, że w tym momencie nie chciał tego zrobić. Bo jest Bogiem. Jest wolny. On decyduje. I wtedy w sercu Kaina zrodziła się zazdrość i postanowił zabić brata. Dlaczego? Dlatego, że on przeżył całe swoje życie w perspektywie jednej, jedynej rzeczy, której nie dostał od Pana Boga. Raz Bóg nie przyjął jego ofiary. Ale już nie widział, że to on jest pierworodnym. Już nie widział, że to na jego urodziny się rodzice cieszyli. Nie widział, że ma dwa razy więcej majątku. Nie widział, że jest rolnikiem i ma ziemię. Nie widział, że jego imię to znaczy kowal, ktoś mocny i silny. A że we wszystkich innych kwestiach Abel jest gdzieś tam na końcu. Tego nie widział. Widział tylko jedno. Bóg raz przyjął ofiarę Abla, a mojej nie. Właśnie na tym polega zazdrość. Na tym polega brak miłości w zazdrości. Że widzisz tylko brak. Myślisz tylko o sobie. A jaka jest dobra zazdrość? Najmocniejszym, najpiękniejszym tekstem jest tekst świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. Mówi on w ten sposób do Koryntian. Jestem o was zazdrosny boską zazdrością, bo chciałbym was bardzo poślubić Chrystusowi. Jestem o was zazdrosny boską zazdrością, to znaczy strasznie mi na was zależy i chcę waszego dobra. Bo chcę was poślubić Chrystusowi, to znaczy chcę, żebyście weszli z Chrystusem w tak zażyłą i intymną relację jak małżonkowie. Chcę, żebyście byli z Chrystusem tak blisko i na zawsze, jak małżeństwo jest nierozerwalne. Zależy mi na was, ale nie robię tego dla siebie, tylko robię to dla was i dla Chrystusa. I taka zazdrość jest dobra. Zazdrość, w której nie chodzi o mnie. Nie chcę drugiego człowieka na własność, tylko zależy mi na jego szczęściu. W tym sensie to jest zazdrość, to jest taka gorliwość o dobro dla drugiego. Taki ogień, który we mnie płonie, żeby drugiemu pomóc, żeby drugi był szczęśliwy. Zobaczcie, że nawet w ewangelizacji jest tak, że bardzo trudno nie być egoistą. Wychodzi ksiądz na ambonę, ma głosić rekolekcję. I oczywiście, że chcę to zrobić najbardziej z serca dla Pana Jezusa, dla was, kochani. Jestem tutaj, bo bardzo kocham Pana Boga, kocham was jako moich wiernych. Ale gdzieś ciągle przychodzi szatan i podpowiada, a przyszedłby ktoś do tej zakrystii i pochwalił księdza, że fajnie mówi. A jak tyle ludzi w kościele, to może całkiem nieźle te rekolekcje idą. I od razu, nie, z tego, co miało być dla Chrystusa, temu Chrystusowi chce się coś ukraść. I Panie Boże, dla Ciebie chwały, ale podziel się trochę i daj mi trochę mojej własnej chwały. Od razu się rodzi taka pokusa, żeby Pana Boga okraść. Być zazdrosnym nawet o Boga. Nawet Bogu można zazdrościć. A Paweł mówi, nie. Ja jestem zazdrosny, ale tylko ze względu na Niego. Nie chcę was dla siebie. Chcę was dla Chrystusa. Chcę was poślubić Chrystusowi. Taka zazdrość jest dobra. Jedno słowo na koniec. O tej pysze. Nie unosi się pychą. Słowo, które używa święty Paweł, physioustai, dosłownie znaczy być nadętym, wynosić się ponad kogoś. Ale ja bym wolał, żebyśmy myśleli na temat pychy i pokory w takim kluczu tradycji. Tego, jak tradycja zawsze ujmowała. My przyzwyczailiśmy się do tego, że jak myślimy, że ktoś jest pyszny, to właśnie myślimy, że jest taki nadęty, wynosi się. Natomiast tradycja trochę inaczej definiuje pychę. Mówi, że pycha to jest brak znajomości siebie samego. A pokora, cnota przeciwstawna do tej wady, to jest znajomość siebie, znajomość prawdy o sobie. Jaka jest różnica? Dlatego, że można być człowiekiem bardzo pysznym, ale właśnie przez poniżanie siebie, przez uniżanie się, bycie takim służalczym w złym tego słowa znaczeniu, byciu takim przekonanym, że ja to jestem takie nic, takie do niczego. Ale zobaczcie, że w gruncie rzeczy chodzi też o to, żeby wszystko się koncentrowało wokół mnie. Bez względu na to, czy z nadmiaru, czy z niedomiaru, byleby wszystko kręciło się koło mnie. Kiedy ja 50 razy komuś powiem, że nie, ja się na tym nie znam, ja się do tego nie nadaję, a on mnie musi przekonywać. Nie, nie, ty znasz się na tym, jesteś w tym dobrym. Nie, nie, ja nie umiem. Nie, no i cały czas temat się kręci wokół mnie. Można być pysznym z niedomiaru. Cała rzecz jest w tym, żeby znać siebie. Wiedzieć, kim jestem. To znaczy znać w sobie dobro i piękno, ale znać w sobie też prawdę o moich wadach i grzechu. Jak ja to znam, jak ja to wiem, to ja potem umiem adekwatnie zareagować. Czyli pokora to jest takie życie na własną miarę. Ja umiem wtedy podjąć takie zadania, które są na moją miarę i nie pcham się tam, gdzie tego nie potrafię zrobić. Ale równocześnie, jeżeli coś potrafię, to nie udaję, że nie umiem. To nie wymiguję się od tego, tylko w to wchodzę. Jeżeli zrobiłem coś złego i znam prawdę o sobie, to umiem przyjąć słuszną naganę. Umiem przyjąć, jak ktoś mi zwróci uwagę. Nie obrażę się, nie zbuntuję się. Nie będę złorzeczył temu człowiekowi. Ale powiem, tak, masz rację, przepraszam. To jest hiperważne w małżeństwie. W ogóle w relacjach. Znać prawdę o sobie. Ale z drugiej strony, jeżeli ja znam też dobro, znam moje piękno, to jeżeli ktoś mnie słusznie pochwali, to ja umiem to przyjąć pokornie. Nie będę się nadmuchiwał jak balonik wtedy. tylko przyjmę to z wdzięcznością, podziękuję, z uśmiechem na twarzy, bo ten człowiek mówi prawdę. Jest takie przekonanie na przykład, że nie wolno chwalić dzieci, bo się zepsują. Uważam to za jakieś kosmicznie głupie. Jeżeli dziecko zasłużyło, to trzeba je pochwalić. Jeżeli to jest prawdą o nim, to jak najbardziej trzeba mu tę prawdę powiedzieć. A jak ono będzie miało w sobie cnotę pokory, to będzie umiało to właściwie przyjąć. Cała rzecz nie jest w tym, czy chwalić, czy nie chwalić. Rzecz jest w tym, żebyście jako rodzice w dziecku nauczyli go poznawać siebie, poznawać prawdę o sobie, nauczyli go żyć na własną miarę w wychowaniu. A jak go tego nauczycie, to będziecie go mogli i pochwalić, jak zrobi dobrze, i zganić, kiedy zrobi źle. Cała rzecz, żeby on nauczył się to właściwie przyjmować. I w miłości, zobaczcie, że właśnie ta cnota pokory, czyli przeciwieństwo pychy, jest niesamowicie ważne. Dlatego, że wtedy odpadają dwie takie rzeczy, na których my najczęściej możemy się złapać na pysze. Pycha najczęściej się objawia w dwóch wersjach. Pierwsza to jest taka wersja życia właśnie w odbiciu lustrzanym innych. To jest bardzo powiązane z zazdrością. Czyli ja przeżywam swoje życie w takiej perspektywie, co ktoś inny o mnie myśli. Strasznie mi na tym zależy, żeby dobrze o mnie mówili. Ciągle się zastanawiam, czy przypadkiem dobrze wypadłem, czy źle wypadłem. Co o mnie mówią inni, jaką ja mam wartość w oczach innych, jak oni o mnie mówią. Podejmuję własne decyzje ze względu na innych. To nie są moje decyzje. A nie mogę tego zrobić, nie mogę tego powiedzieć, bo co oni pomyślą? Jak oni będą mówić? Zobaczcie, ile razy w życiu jesteśmy zatrzymani w naszym działaniu, w naszych pragnieniach, marzeniach, ze względu na to, co inni powiedzą. Chciałoby się powiedzieć, a co ci to obchodzi? To jest problem tego, kto mówi, a nie twój. To jest jego problem, co on myśli. Włosko-niemiecki, dokładnie mówiąc, teolog Romano Guardini mówił o tym, że to jest taka cecha człowieka, który nie ma własnej tożsamości i żyje ciągle takim słowem się. To znaczy, myśli się, nie ja myślę. Przyjmuje tylko to, co myśli się w opinii publicznej. Ale to nie są moje własne myśli i moje poglądy. Nie mam żadnych poglądów. Mam tylko poglądy tego programu, tego dziennika i tej gazety, którą czytam. Bo myśli się. Mówi się. To nie są moje własne słowa. Ja za nie nie biorę odpowiedzialności, ale tak się mówi w świecie. Robi się. No ja wiem, że to zrobiłem, ale tak naprawdę, proszę księdza, no to nie jest taki grzech, bo no przecież wszyscy tak robią, bo tak się robi w świecie dzisiaj. Ale to nie jesteś ty. Nie masz swojej tożsamości. To jest pycha. Właśnie na tym polega pycha. I druga rzecz, drugi objaw pychy, to jest przeżywanie życia w wirtualnej rzeczywistości. Nie mam tu na myśli gier komputerowych, tak, i Facebooka. Tylko przeżywanie życia tylko w swojej głowie. Czyli ciągłego rozmyślania, kim ja mógłbym być, gdybym miał coś innego, co mam. Jakby to było pięknie, gdyby. Gdyby babcia miała wąsy. Ale nie ma. Dzięki Bogu. Ale to ma też takie bardzo subtelne formy. Nie? Zobaczcie, na przykład strasznie was zdenerwował szef i macie pójść potem z nim na rozmowę. I sobie mówicie tak. Ale ja mu powiem. W końcu ja mu powiem całą prawdę. Ja mu wszystko wygarnę. No a potem stoicie przed nim jak truś, słuchając, co ten szef ma do powiedzenia, ale już nie masz odwagi mu tego powiedzieć. Ale wracasz od niego, mówisz, ale ja bym mu powiedział, jak ja bym mu to powiedział. No tylko nie powiedziałeś. Na żywo nie miałeś odwagi tego zrobić. Przeżyłeś to tylko w swojej głowie. I nigdzie więcej. Wirtualne przeżywanie rzeczywistości. To jest pycha. Życie nieprawdą. Życie nieprawdą. Kochani, jutro będzie spowiedź. Pomyślcie w rachunku sumienia nie tylko o tym, co zrobiliście, ale zadajcie sobie pytanie, może pierwszy raz w życiu. Dlaczego to zrobiłem? Dlaczego? Nie sam fakt tego, co zrobiłem, tylko dlaczego? To znaczy, zróbcie krok w kierunku poznania siebie. Skąd się to we mnie wzięło? Bo ja znam siebie nie tylko wtedy, kiedy umiem powiedzieć, co zrobiłem, ale znam siebie też wtedy, kiedy umiem powiedzieć, dlaczego to zrobiłem. Skąd to we mnie jest? To o taką prawdę chodzi. Dlatego święty Paweł mówi, miłość nie jest pyszna. Miłość jest pokorna. To znaczy człowiek może kochać tylko wtedy, kiedy siebie zna. Bo tylko wtedy może siebie dać drugiemu. W prawdzie. Może powiedzieć, ja taki jestem i to ci daję. Taki jestem. To są moje wady. Musisz o nich wiedzieć. One takie są. Na dzień dzisiejszy nie umiem jeszcze tego zmienić. Ale mogę ci o tym powiedzieć. Mogę potem przyjąć z twoich słów jakąś uwagę. Mogę przyjąć, jak mi powiesz, że zrobiłem coś złego i przeprosić, bo znam prawdę o sobie. To kolejne dwie cechy miłości. Miłość nie zazdrości i nie jest pyszna.